Gościem Poranka Wnet jest pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktor.
Banaś kontratakuje, wojna Mariana Banasia na raporty. To dzisiejsze wszystkie gazety na pierwszych swoich stronach informują o prezesie Najwyższej Izby Kontroli, który dzisiaj poprzez swoich pracowników, bo jak wiemy, sam się nie pojawi na konferencji, ma ogłosić raporty, ale raporty związane właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości. Chodzi tutaj o ten tak zwany Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. I wychodzi na to, że duże nieprawidłowości, informują dzisiejsze gazety, podczas realizowania tego programu, panie przewodniczący, miały miejsce. Jak pan się odniesie do tego? Bo już wiemy, że zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratur mają trafić.
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza swoje kontrole w różnych instytucjach, również w tym wypadku działała w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oczywiście, jeżeli te kontrole kończą się określonymi konkluzjami, no w sposób oczywisty w którymś momencie muszą też zostać upublicznione. Ja tutaj nie widzę nic dziwnego. Oczywiście, jeżeli wnioski pokontrolne stanowią też podstawę do tego, aby złożyć stosowne powiadomienia, to też tak się czasami dzieje, ale wtedy ocena należy do niezależnej prokuratury. Ona wtedy podejmuje dalsze działania, więc na tym etapie ja bym nie przesądzał, czy mamy do czynienia z nieprawidłowościami, które muszą zakończyć się przed sądem w postępowaniu karnym, czy są to po prostu sprawy, które można wyjaśnić. Ja rozumiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości z tymi wnioskami się nie zgadza, że pewnie złożyło swoje zastrzeżenia.
No nie wiemy, nie mamy stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, nie mamy żadnego głosu. Próbowałam skontaktować się wczoraj z panem Patrykiem, jakim powiedział, że udzieli komentarza, ale dopiero po konferencji prasowej, która dzisiaj jest zapowiedziana na godzinę 10:30. 7 milionów złotych, to jest tyle mają wynikać straty, jeżeli chodzi o zaniżane dzierżawy. 25 milionów złotych, jeżeli chodzi o ten sławny program do funkcjonowania CBA na te cele operacyjne. No i pojawia się pytanie, panie przewodniczący, czy to nie jest forma zemsty Mariana Banasia, bo i CBA, i Ministerstwo Sprawiedliwości, dwie instytucje, które Mariana Banasia no, poniekąd doprowadziły do tego, w jakiej sytuacji, w jakim momencie jest.
Nie, no przede wszystkim przecież te kontrole były prowadzone, nim Marian Banaś został prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
Ale panie przewodniczący, tak, ale politycy z Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że są w szoku, że poznali ten raport w czerwcu i nie było tam mowy o złamaniu prawa.
No dlatego też mówię, no trzeba bliżej sprawie się przyjrzeć. No jeżeli jest zapowiedź, że będą składane zawiadomienia do prokuratury, to już prokuratura oceni, na ile poważne są tutaj zarzuty. Natomiast no, czy to należy w ten sposób interpretować? No zapewne prezes Najwyższej Izby Kontroli, no jako też osoba, która jest mocno, że tak powiem, posadowiona, ma to konstytucyjne umocowanie. Do niej należy podejmowanie decyzji, w którym momencie raporty pokontrolne są upubliczniane. zapewne mógł z tym poczekać. Natomiast jakie intencje mu towarzyszyły przy podejmowaniu tej decyzji, trudno mi powiedzieć.
Ale wygląda to na wojnę w obozie Zjednoczonej Prawicy, panie pośle.
No, ja myślę, że pan Marian Banaś jest jakby trochę poza obozem Zjednoczonej Prawicy. No,
zresztą... Ale uderzenie w Ministerstwo Sprawiedliwości to uderzenie Zbigniewa Ziobro poprzez Patryka Jakiego.
Pani redaktor, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której rzeczywiście jest pod adresem pana Mariana Banasia skierowane oczekiwanie, że no, z uwagi na wątpliwości podnoszone co do jego oświadczeń majątkowych, co do różnych spraw finansowych związanych z jego majątkiem, że złoży rezygnację z zajmowanej funkcji dla dobra
pośle,
tej instytucji.
Przecież to już trzeba się pogodzić z tym. Chyba nic nie zapowiada, że pan Marian Banaś poda się do dymisji. Naprawdę pan w to wierzy jeszcze?
I dlatego też, pani redaktor, no, tego rodzaju decyzja Mariana Banasia o upublicznieniu tych raportów może być interpretowana przez niektórych polityków jako swojego rodzaju rewanż, ale tak. Ja po prostu tak daleko bym jednak nie...
Ale nie pogodził się pan z tym, że Marian Banaś nie zrzeknie się z funkcji, czy jednak gdzieś nadzieja w Prawie i Sprawiedliwości się jeszcze tli?
Ja myślę, że jeżeli pan prezes jest państwowcem, jeżeli rzeczywiście ta sprawa może szkodzić wizerunkowi Najwyższej Izby Kontroli, to oczekiwałbym jednak, że ta rezygnacja zostanie złożona, tak aby pan Marian Banaś mógł po prostu oczyścić się zarzutów, ale już nie obciążając tym całym postępowaniem, tym całym szumem medialnym tak ważnej instytucji, jaką jest NIK.
Nadzieja umiera ostatnia, się mówi. I jeszcze ma być raport odnośnie instytucji GetBack, gdzie nadzór nad tym KNF-em, właśnie wtedy, kiedy nadzór nad GetBackiem miał KNF, tutaj się możemy czegoś spodziewać, jak pan patrzy na tą sprawę całą GetBacku i tej całej afery?
No, z całą pewnością aferą zostało dotkniętych wiele osób, które zainwestowały swoje środki. Że na pewno jest tak, że ten nadzór tutaj też mógł do końca nie działać. Wobec tego zupełnie nic nadzwyczajnego też w tym nie widzę, że była prowadzona kontrola w Komisji Nadzoru Finansowego. Też trzeba podkreślić, że Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja niezależna i też poczekałbym na wyjaśnienia ze strony kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego. No, bo jeżeli byłoby tak, że w wyniku braku działania Komisji doszło do określonych nieprawidłowości albo że no, nie zablokowano możliwości dalszego działania przez GetBack na szkodę swoich klientów, no to byłoby źle.
Zbliżają się wielkimi krokami wybory prezydenckie. Jak pan ocenia miniony weekend? Mówię tutaj o debacie przed podjęciem decyzji w Platformie Obywatelskiej prawybory pani Kidawa-Błońska i pan Jaśkowiak, a także zapowiedź, że wystartuje w wyborach Szymon Hołownia.
No oczywiście Platforma ma pewien problem, bo z jednej strony kryzys przywództwa, z drugiej strony no tym kryzysem wiążący się też brak odpowiednich autorytetów, które można byłoby wystawić w wyborach prezydenckich. Ja z całym szacunkiem dla tych kandydatów, którzy dzisiaj prowadzą taką kampanię w Platformie Obywatelskiej, uważam, że są to kandydatury, które nie mają najmniejszych szans w starciu z urzędującym prezydentem. Jednocześnie to, że w szranki stanął tutaj prezydent Poznania, pan Jaśkowiak, to po prostu pokazuje, że też i Platforma Obywatelska mocno skręca na lewo, mimo tych deklaracji, o których od czasu do czasu z ust przywódców Platformy się słyszy, że jednak chcieli być partią centrową. No i im dłużej ten spektakl będzie trwał, tym myślę też mniejsze szanse ostatecznego powodzenia, dlatego że prezydent Andrzej Duda o kilka długości wyprzedza swoich konkurentów.
Właściwie. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że powstanie nowy gazoport albo w Gdyni, albo w Gdańsku.
No właśnie, i to pokazuje, że jest
w ciągłej zapowiedzieć ofensywie. W kampanii można wszystko, panie
pośle. Jest w ciągłej ofensywie. Po pierwsze, ciągle podróżuje po kraju, ciągle spotyka się z Polakami. Ta zapowiedź wskazuje też jakby na ten kierunek, który realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli bezpieczeństwa energetycznego Polski. Natomiast zapowiedź startu pana Szymona Hołowni, celebryci też mają prawo obywatelskie, mogą kandydować, natomiast raczej odbierałbym to w kategoriach pewnego politycznego folkloru.
A jak pan odbiera prawybory w Konfederacji? Bo przecież tam też 9 kandydatów ubiega się o start w wyborach. Na razie chyba na prowadzeniu jest Krzysztof Bosak. To jest jakieś zagrożenie dla pana Andrzeja Dudy, czy nie?
No właśnie tak, że 11 posłów, 9 kandydatów na prezydenta, z czego oczywiście duża część to właśnie ci, którzy dzisiaj zasiadają w ławach poselskich. Konfederacja ma pewnie duże ambicje, natomiast realne możliwości, jeżeli chodzi o poziom poparcia, pokazują sondaże. I tutaj raczej myślę, że wielkiego zagrożenia nie ma, aczkolwiek ten elektorat, który głosuje na polityków Konfederacji, mam nadzieję, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, zagłosuje oczywiście na prezydenta Andrzeja Dudę.
Mówił pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. A jeszcze pokrótce, już naprawdę na koniec, to orzeczenie, o którym rozmawialiśmy przed chwilą z panem Miterą, jak pan odbiera, czy to jest zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości, to co Sąd Najwyższy orzekł w ubiegły czwartek o KRS-ie?
Znaczy ja będę tutaj mniej oszczędny w słowach niż pan sędzia Mitera i powiem, że Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny przekroczył swoje uprawnienia, wszedł absolutnie w buty Trybunału Konstytucyjnego. Tego rodzaju rozstrzygnięcie, mimo że w jednostkowej sprawie, to rzeczywiście trzeba
pana
podkreślić,
Kuby, tak?
Natomiast wprowadza pewien chaos prawny i prowadzi do takiej anarchizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Dlaczego?
A dlatego, że rzeczywiście jest to sygnał dla sędziów, że mogą stawiać się ponad polską konstytucją, ponad polskim prawem i to jest bardzo niedobrze.
No, bardzo dziękuję. Pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, a my teraz posłuchamy Barbary Wrońskiej, która śpiewa z małymi muzykami. No właśnie, o czym? O tym, że za dużo wokół nas, drodzy państwo, jest plastiku. W naszym studiu jest już kolejny gość, pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Pan przygląda się scenie politycznej, pan analizuje to, co się dzieje i na początek pytanie o Szymona Hołownię. Do jakiego elektoratu się odwołuje Szymon Hołownia i komu przede wszystkim zabrać może głosy?
No zacznę od trywialnego stwierdzenia, że polska polityka w olbrzymim stopniu jest bipolarna, mniej więcej od 2006 roku. I bardzo trudno jest jakiemukolwiek politykowi czy jakiejkolwiek partii wyjść poza ów duet. W efekcie w wielu wypadkach identyfikacje ideowe, poglądy danego polityka ustępują a priorycznemu podejściu opinii publicznej, że ktoś jest po określonej stronie, nawet jeśli będzie próbował się od tego separować. Doskonale obrazował to kasus Bronisława Komorowskiego, który był politykiem związanym z prawicą od dawien dawna. W 1981 roku Kluby Służby Niepodległości, tam na liście sygnatariuszy obok wielu późniejszych tuzów polskiej prawicy lat 90. widnieje podpis także Bronisława Komorowskiego, a przez opinię publiczną był identyfikowany jako polityk, tak powiem, centrowy i lewicowy wręcz. Głosowali na niego wyborcy liberalni i olbrzymia część wyborców lewicowych. I myślę, że dokładnie ten sam los czeka Szymona Hołownię. To znaczy, nawet gdyby trwał przy konserwatywnych poglądach na wiele spraw, zwłaszcza jeśli chodzi o religię i Kościół, to jego związki z showbiznesem będą kwalifikowały go z góry do grona polityków liberalnych. W tym sensie jego start jest największym wyzwaniem dla kandydatów opozycji, ze szczególnym uwzględnieniem tej osoby, którą poprze Platforma Obywatelska. Trochę też dla lewicy i kandydata PSL-u. Natomiast jest to bardzo dobra informacja dla urzędującej głowy państwa, bo oznacza dalszą fragmentaryzację i tak już podzielonego elektoratu niechętnego obecnemu obozowi rządzącemu.
Powiedział pan o Szymonie Hołowni, że jest to raczej człowiek, który się odwołuje do tych wartości katolickich, ale jak już zapytany został o sprawę aborcji, to ten katolicyzm ustępuje bardziej temu progresywnemu widzeniu świata.
No to znaczy, że kandydat na polityka doskonale wie, na czyje głosy może liczyć. Nie brałem ani przez sekundę poważnie spekulacji dotyczących tego, że połączenie pewnego anturażu showbiznesowego z katolicyzmem uczyni Szymona Hołownię kandydatem centrowym, który pozyskałby wyborców wahających się, takich, którzy mogą zagłosować na PiS albo nie pójść na wybory. Od początku wydawało mi się to zupełnie nierealistyczną koncepcją, choćby dlatego, że dzisiaj kwestie stosunku do Kościoła i tak dalej są kwestiami istotnymi dla niewielkich segmentów elektoratu. To nie jest Polska lat 90., gdzie rzeczywiście konflikt kulturowy był może nie najważniejszym, ale takim, który wywoływał masowe emocje. Widzę właśnie dyskusja choćby o penalizacji aborcji, która przeszła przez Polskę w pierwszej połowie lat 90.
Tak, dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej też pokazuje, że nasze podejście i do związków jednopłciowych, i do aborcji jest bardziej liberalne. Oczywiście cały czas mówimy zdecydowane nie adopcji dzieci. Cały czas mówimy nie, jeżeli chodzi o związki partnerskie, ale to już jest niewiele, ponad 50%, więc to się faktycznie zmienia. Czy Szymon Hołownia może powtórzyć sukces Pawła Kukiza, bo to się często pojawia w debacie publicznej?
Sukces Pawła Kukiza, myślę, pod wieloma względami był niepowtarzalny. Po pierwsze, wynikał z olbrzymiego społecznego oczekiwania na zmianę, które wyrażało się w głosowaniu na Prawo i Sprawiedliwość, a w wyborach prezydenckich podczas Andrzeja Dudy także na Pawła Kukiza. Po drugie, Paweł Kukiz w sposób zamierzony bądź nie, ale osiągnął na krótko coś, co można by nazwać efektem Macrona. Otóż obecny prezydent Francji doszedł do władzy dzięki temu, że potrafił podzielić wewnętrznie elektoraty dwóch głównych partii politycznych. Sam wywodził się z partii socjalistycznej, pozyskał część jej takiego, powiedzielibyśmy, wielkomiejsko-inteligenckiego elektoratu. Zarazem jego podejście do gospodarki raczej liberalne zagwarantowało mu poparcie wielu wyborców wiązanych z golistowską prawicą i liberałami, których część zameldowała się w jego obozie. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby zupełnie początkujący polityk w Polsce związany z większym stopniu z showbiznesem, który kojarzy się z wielkomiejskimi elitami, mógł być tym, który będzie, jeśli nie pierwszym, to przynajmniej drugim wyborem. Szczególnie dla tych wyborców, którzy głosują na PiS, rzadziej na
PSL. Ale widzi pan, profesor, co się stało na Ukrainie, tak? Tam prezydentem został komik, który świetnie się wypromował na swoich serialach wspólnie z oligarchą, który posiada telewizję, z panem Kołomojskim. No, więc dlaczego Szymon Hołownia nie mógłby zagrozić Andrzejowi Dudzie i powtórzyć taki sukces?
Możemy różnie oceniać rządy Prawa i Sprawiedliwości. Mogliśmy różnie oceniać rządy poprzedników PiSu. Możemy mieć arcykrytyczny stosunek do transformacji ustrojowej w Polsce, ale absolutnie nie da się powiedzieć o Polsce, żeby była w sytuacji symetrycznej do ukraińskiej. Nie jesteśmy państwem, któremu za chwilę grozi status państwa upadłego. Nie jesteśmy już państwem, z którego setki tysięcy ludzi w zasadzie co kwartał wyjeżdżają do ościennych państw do pracy. Mamy słabą demografię, ale
czyli
nie aż Załęski tak jak
Ukryz. Się u nas raczej nie powtórzy. Kogo pan widzi w drugiej turze wyborów?
No myślę, że jeśli nie zdarzą się jakieś wydarzenia absolutnie nieprzewidywalne w tym momencie.
A mogą się zdarzyć.
No oczywiście w dzisiejszym świecie, w którym wiele filarów ukształtowanych jeszcze po wojnie chwieje się i w gospodarce, i w polityce, pewnie, że może się dużo zdarzyć. Natomiast w stanie na dzień dzisiejszy trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek inni niż kandydaci popierani przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską zameldowali się w drugiej turze. Oczywiście sytuacja wśród opozycji jest dużo bardziej złożona, to znaczy pretendentów
mamy
do tego
kilku.
Samego elektoratu jest więcej, wreszcie także samej Platformie Obywatelskiej towarzyszy nieskrywana już chyba wewnętrzna wojna domowa. Takie wojny z reguły są długotrwałe i oczywiście w wymiarze politycznym, a nie dosłownym krwawe, więc mogę sobie wyobrazić jakiś strukturalny kryzys Platformy, który uczyni obecność jej kandydata czy kandydatki nie tak stuprocentowo pewnym w drugiej turze.
Powiedział pan o wojnie domowej w Platformie Obywatelskiej. Gdzie pan widzi tę wojnę domową? Grzegorz Schetyna walczy z Donaldem Tuskiem jeszcze? Czy Donald Tusk już odpuścił sobie Platformę Obywatelską i na przykład skierował oczy właśnie w stronę pana Hołowni, czy też pana Władysława Kosiniaka-Kamysza?
No jest to telenowela, która trwa już dokładnie 10 lat i jak sądzę, Platforma zapłaciła za nią bardzo wysoki rachunek i być może będzie dalej płacić. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że środowisko związane z Donaldem Tuskiem, co o czym świadczą różne wypowiedzi i gesty, orientuje się raczej na nowe rozdanie wśród opozycji, do czego potrzebna jest jednakże po drodze spektakularna klęska Platformy. Platforma, choć no, nie imponuje wynikami wyborczymi ostatnio, to jednak jest bardzo daleka od stanu śmierci politycznej. I jak sądzę, słaby wynik kandydata Platformy Obywatelskiej, dobry wynik lidera PSL-u, może pana Hołowni, pewnie
właśnie,
ma doprowadzić do kolejnego przesilenia. Tak, i odejścia dotychczasowych hierarchii wśród opozycji, gdzie Platforma jest numerem jeden i na tej bazie ukształtowania, powiedziałbym, jakiejś nowej Platformy, pewnie z inną nazwą i z większym udziałem w kierownictwie osób, które sympatyzowały z Donaldem Tuskiem.
No i jeszcze najnowszy sondaż opublikowany przez portal w polityce Social Changes. Andrzej Duda 44%, Małgorzata Kidawa-Błońska, bo zakładamy, że raczej ona te prawybory w Platformie Obywatelskiej wygra, 25%. Później Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz po 9%, a Adrian Zandberg 8%, ale to jest sondaż przed tą konferencją Szymona Hołowni w niedzielę, więc jakby to się wszystko zbierze łącznie, to Andrzej Duda może mieć problem w drugiej turze.
Oczywiście, dlatego kilka tygodni temu mieliśmy do czynienia z sondażem, który dawał w drugiej turze Andrzejowi Dudzie zwycięstwo z przewagą jednocyfrową w procentach. Pozwoliłem sobie uznać, że to nie jest nierealistyczna prognoza. W wielu miastach w Polsce, na ścianie wschodniej, tudzież w miastach średniej wielkości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość jest największą partią, ma najwięcej radnych, dostaje najwięcej głosów w wyborach do Sejmu, gdy przychodzi do wyboru prezydenta miasta w drugiej turze, kandydaci PiSu potrafią przegrać poprzez kumulację głosów wszystkich innych i partyjnych, i lokalnych komitetów. Więc oczywiście można sobie wyobrazić taki mechanizm. Warto tym niemniej pamiętać, że olbrzymia część wyborców PSL-u doszlusowała do Prawa i Sprawiedliwości, a ci, którzy pozostali przy zielonej koniczynce, niekoniecznie w wyborach prezydenckich będą chętnie głosować tak, jak wskaże ta partia.
I na koniec Małgorzata Kidawa-Błońska czy pan Jaśkowiak będą reprezentować
PO-KO? Myślę, że rzeczywiście faworytką ze względu na wynik w Warszawie w wyborach sejmowych będzie była marszałek Sejmu. Natomiast myślę, że tak naprawdę potencjał obu tych kandydatur w sensie osiągnięcia wyniku na poziomie pierwszej tury wyborów prezydenckich jest podobny.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Rafał Chwedoruk, Uniwersytet Warszawski, był gościem Poranka Wnet. Godzina 8:48, a my posłuchajmy to troszkę dla młodszych, ale też tych starszych. Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Miłość rośnie pośród nas. To jest cover utworu z takiej bajki Walta Disneya, Król Lew.